Siedzi tu także kapitan Iwan Worobiow, bohater Związku Radzieckiego. Był podczas wojny partyzantem, działał w okolicach Pskowa. Jest to człowiek stanowczy, o nieugiętym charakterze. Ma za sobą kupę nieudanych ucieczek i nieraz jeszcze będzie ich próbował. Na swoje nieszczęście nie potrafi przybrać więziennych barw ochronnych, knajackiego fasonu, bardzo przydatnego przy ucieczce. Zachował frontową otwartość i prostotę. Ma tu swojego szefa sztabu. Rysują razem plany topograficzne i głośno naradzają się leżąc na narach. Worobiow nie potrafi nauczyć się obozowej skrytości i przebiegłości, dlatego zawsze staje się ofiarą donosicieli. Zaświtał im w głowie taki plan. Przy porannym rozdawaniu posiłków wciągnąć do celi strażnika, jeśli będzie sam. Jego kluczami otworzyć wszystkie inne cele. Przypuścić masowy atak do wrót więzienia, opanować wartownię, wartowników wziąć w zakład i wyrwać się poza zonę, gdy zapadnie noc. Gdy zaczęto zaś wyprowadzać ich do roboty na budowę osiedla mieszkalnego, zaczęli planować ucieczkę przez sieć kanalizacyjną. Ale żaden z tych planów nie doczekał się urzeczywistnienia. Tegoż lata całe to dobrane towarzystwo zakuto w kajdany i odstawiono, nie wiedzieć czemu, do Spaska. Tam wtrącono ich do osobnego, dobrze strzeżonego baraku. Już czwartej nocy nasi zbiegowie z przekonania wyłamali kraty w oknie, wyszli na dziedziniec gospodarczy, uchechłali psa i po dachu zaczęli już przechodzić do ogromnej zony ogólnej. Ale blaszany dach zaczął zgrzytać pod ich nogami i wśród nocnej ciszy zabrzmiało to jak łoskot gromów. Straż uderzyła na alarm. Jednakże kiedy wartownicy wpadli do ich baraku, cała kompania spała sobie spokojnie, a krata okienna była znów na swoim miejscu. Coś się, widać, strażnikom przyśniło. Ale nie było im sądzone długo siedzieć w Spasku. Niestety los wciąż gna coraz dalej w świat zbiega z przekonania, niczym latającego Holendra. Jeżeli nie uciekł sam, to i tak zawsze go gdzieś daleko wywiozą. Teraz całą tę zgraną paczkę przerzucają w kajdanach do więzienia w Ekibastuzie. Tu sadzają ich razem z dwoma miejscowymi zbiegami, którzy też mieli pecha, Briuchinem i Mutianowem. Jako grzeszników, jako dyscyplinarnie karanych, posyłają ich do ropót w Wapienniku. Niegaszone wapno muszą wyładowywać z ciężarówek i gasi się ono w ich oczach, w ustach, w krtaniach. Gdy pracują przy piecach wapiennych, biały pył wżera się w ich spocone, gołe ciała. To codzienne zatruwanie, wymyślone po to, by skłonić ich do poprawy, każe im tylko przyspieszyć ucieczkę. Plan sam się naprasza. Wapno zwozi się samochodami. Uciekać trzeba więc też samochodem. Trzeba tylko przebić się przez zasieki. Są tu wciąż jeszcze prowizoryczne, z drutu. Wybrać trzeba wóz z możliwie największym zapasem benzyny. Wśród zbiegów jest kolarz Danok, szofer As, który razem z Tenno uczestniczył w nieudanej próbie ucieczki z tartaku. Już się umówili, że to on poprowadzi samochód. Umówili się, ale Worobiow jest zbyt apodyktyczny, zbyt czynny, aby zaufać komukolwiek innemu. I kiedy odpowiedni samochód jest już przyskrzyniony, do szoferki wdziera się z dwóch stron dwóch zeków z nożami i pobladły kierowca musi chcąc nie chcąc brać udział w akcji unieruchomiony między nimi. Funkcję kierowcy nagle obejmuje sam Worobiow. Liczone minuty. Wszyscy powinni teraz wskoczyć do nadwozia i próbować przebicia się przez druty. Tenno prosi: ustąp, Iwanie. Ale Iwan Worobiow nie umie ustępować. Nie wierząc, by potrafił dać sobie radę, Tenno i Żdanok nie wsiadają do wozu. Zbiegów jest teraz tylko trójka: Worobiow, Sałopajew i Martirosow. Nagle wyskakuje jak Filip z konopi niejaki Rietkin, matematyk, inteligent, dziwadło, żaden tam notoryczny zbieg. Dostał się do reżimki za całkiem inne sprawki, ale był akurat blisko, zobaczył, co się święci, poszedł po rozum do głowy, już wdrapuje się na wóz, piastując w ręku kawałek nie chleba nawet, tylko mydła. Na wolność? To ja też jadę. Jakby kto wskoczył do autobusu i zapytał: dojadę na wulkę? Na pierwszym biegu, od razu skręcając w bok, samochód ruszył tak, aby pierwsze druty zasieków zerwać kantem zderzaka. Następne wpiją się w maskę, w szoferkę. W pierwszym paśmie wóz przechodzi między słupami, ale na głównej linii zasieków nie sposób słupów wyminąć, bo rozstawione są szachownicą i wóz na pierwszym biegu zwala słup. Konwojenci na wieżyczkach zdrętwieli. Właśnie przed paru dniami na jednym z sąsiednich obiektów zdarzyło się, że pijany szofer obalił słup w zonie zasieków. Może też się ten upił. Strażnicy namyślają się tak przez 15 sekund, ale w tym czasie słup leży, wóz przechodzi na drugi bieg i nie dziurawiąc sobie opon, przetacza się po zwojach kolczastego drutu. Więc strzelać, ale nie ma jak. Dla ochrony ochraniaczy przed lutymi kazachskimi wiatrami wieżyczki obito od zewnątrz dechami. Można strzelać tylko w głąb zony i wzdłuż drutów. Już stracili z oczu samochód, który mknie w step, wzbijając kłęby kurzu. Z wieżyczek palą salwami Panu Bogu w okna. Droga wolna na wszestrony, step jak stół. Za 5 minut wóz Worobiowa byłby już za widnokręgiem, ale zupełny przypadek sprawił, że właśnie jechała do bazy na remont karetka więzienna dywizjonu eskorty. Kierowca szybko zabiera konwojentów, zawraca i pędzi za Worobiowem. I po 20 minutach ucieczka się kończy. Zbiegowie, poturbowani, wśród nich Rietkinów matematyk, czujący teraz w roztłuczonych ustach ciepły i słony smak wolności, brną, słaniając się do więzienia obozowego. W listopadzie 1951 roku Worobiow jeszcze raz próbuje ucieczki z roboczej zony na wiatrołomach w towarzystwie jeszcze 5 więźniów. Po kilku dniach zostają złapani. Chodziły też wieści, że w 1953 roku Worobiow był jednym z głównych podżegaczy podczas powstania w Norylsku i że wtrącono go za to do aleksandrowskiego więzienia centralnego. Opis życia tego niezwykłego człowieka, biorący pod uwagę także jego przedwojenną młodość i partyzanckie koleje, wiele zapewne mógłby nam wyjaśnić w dziejach naszej epoki. Jednakże cały obóz powtarzał tylko jedno. Uciekli na medal, a złapano ich tylko przypadkiem. Mija jeszcze 10 dni i oto Batanow, były elef szkoły lotniczej z 2 przyjaciółmi, powtarza ten sam manewr na innym obiekcie. Przebija się samochodem przez zasieki i gna. Ale gna nie tą drogą, co trzeba. Myli się w pośpiechu i wpada pod obstrzał z wieżyczki wapiennika. Opona pęka, wóz staje. Konwojenci z automatami otaczają samochód. Wyłazić. Wychodzić, czy lepiej czekać, aż cię wyciągną za kark? Jeden z tej trójki, pasiecznik, posłuchał rozkazu, wyszedł z szoferki i natychmiast padł, przeszyty wściekłą serią z automatu. W ciągu 1 miesiąca już 3-krotnie próbowano uciekać z ekibastuza, a tenno ani. Zadręcza się, zawistnie powtarza w wyobraźni wszystkie kroki uciekających. Z boku lepiej widać wszystkie blendy i zawsze wydaje się, że potrafiłbyś ich uniknąć. Na przykład, gdyby przy kierownicy wozu zasiadł Żdanok, a nie Worobiow, myśli sobie tenno, można by uciec nawet przed karetką. Ledwie ci złapano Worobiowa, a tenno i Żdanok już siedli do narad. Już zorganizowali nową ucieczkę. Żdanok jest czarniawy, drobny, bardzo ruchliwy. Tego i owego nauczył się od szemranych. Ma 26 lat, pochodzi z Białej Rusi. Wywieziono go stamtąd do Niemiec. Pracował tam jako szofer. Skazany jest na 25 lat. Gdy się podnieci, to tak promienieje energią, że cały spala się w pracy, w bójce, w biegu, w byle jakim ferworze. Oczywiście brak mu cierpliwości, ale tenno ma jej za to dosyć. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują im, że uciekać trzeba z wapienników. Jeśli nie od razu samochodem, to postarać się o wóz tuż za zoną. Ale nim oper albo konwój zdoła wpaść na trop ich planów, bierze tenno na stronę brygadzista karnej grupy, Loszka Cygan, Nawruzow, Suka, niepozorny, ale budzący powszechny strach, który zamordował w obozach dziesiątki ludzi, mógł bez trudu zabić człowieka dla zdobycia paczki żywnościowej czy nawet pudełka papierosów. I takiego oto udziela mu ostrzeżenia. Sam uciekałem i lubię takich, co uciekają. Popatrz, całe ciało mam posiekane kulami. To za ucieczkę do tajgi. Wiem, że też chciałeś nawiać z Worobiowem, ale nie wiej z zony roboczej. Tu ja odpowiadam i mnie za to znów posadzą. A więc lubi takich, co uciekają, ale siebie jeszcze więcej. Loszka cygan zadowolony jest ze swego suczego życia i nie pozwoli go tknąć. Oto knajackie przywiązanie do wolności. A może ucieczki ekibastuskie stają się naprawdę nieco monotonne? Wszyscy uciekają z zon roboczych, nikt z mieszkalnej. A gdyby spróbować? Zona mieszkalna też tylko drutem opleciona. Jeszcze nie ma żadnego plotu. Któregoś dnia na wapienniku ktoś zepsuł przewody elektrycznego mieszadła do roztworu. Wezwano więc elektromontera Wolniaka. Tenno pomaga mu przy naprawie. Żdanok tymczasem kradnie mu z kieszeni cęgi do cięcia drutu. Monter spostrzega brak cążków. Zameldować eskorcie? Nie można, bo sam pójdziesz pod sąd za niedbalstwo. Prosi knajaków, by oddali narzędzie. Knajacy mówią, że nie mieli w ręku. Tam też na wapienniku przyszli zbiegowie, szykują sobie dwa noże. Dłutami wycinają klingi z łopat, w kuźni ostrzą je i hartują. W glinianych foremkach odlewają cynowe rękojeści. Tenno ma nóż turecki, który nie tylko jest poręczny i przydatny, ale nadto swoim błyszczącym ostrzem potrafi napędzić strachu, a o to chodzi. Przecież nie chcą mordować, tylko nastraszyć. I cęgi, i noże przynieśli do zony mieszkalnej w nogawkach kalesonów, przymocowane troczkami do nóg w kostce. Ukryli je w podmurówce baraku. Kluczową pozycję w planie ucieczki znów zajmuje świetlica KO. Podczas gdy trwają zabiegi koło wyrobu i przenosu broni, Tenno melduje władzom, że razem ze Żdankiem chce uczestniczyć w koncercie amatorskim. A w ekibastuzie nie było jeszcze ani jednego, ten byłby pierwszy i zwierzchność niecierpliwie nań czeka. Dobrze byłoby go odfajkować w spisie inicjatyw, które oderwać mają zeków od buntowniczych myśli. Zresztą dla nich też to będzie zabawa, kiedy więźniowie po 15 godzinach katorżniczej charówki zaczną jeszcze wygłupiać się na estradzie. I oto Tenno ze Żdankiem dostają zezwolenie na wychodzenie z baraku karnego wieczorem, już po zamknięciu, kiedy zona jeszcze 2 godziny czuwa i rusza się. Brodzą więc po całej nieznanej im jeszcze zonie, ustalają jak i kiedy zmieniają się posterunki na wieżach, gdzie najłatwiej można by przyczołgać się do drutów. W całej świetlicy Tenno uważnie czyta pawłodarską gazetkę okręgową. Stara się zapamiętać nazwy rejonów, sowchozów, nazwiska przewodniczących, sekretarzy, najrozmaitszych przodowników pracy. Oznajmia nareszcie, że ma być grany sketch i że potrzebne im są do tego cywilne ubrania z depozytu oraz jakaś teczka. Teczka to element oryginalny. Teczka nada zbiegowi wygląd iście dyrektorski. Dostaje pozwolenie. Tenno ma jeszcze na sobie marynarski kitel. Teraz wdziewa swój islandzki garnitur, pamiątkę z okresu rejsów konwojowych. Żdanok bierze z walizki przyjaciela szary belgijski garnitur, tak elegancki, że aż dziwnie patrzeć na coś takiego w obozie. Pewien Łotysz ma w depozycie teczkę. To także zdobywają. I prawdziwe czapki zamiast obozowych oprychówek. Ale sketch wymaga tylu prób, że nie starcza czasu nawet, gdy się siedzi do ostatniego dzwonka. Dlatego też jedną noc, a później drugą, Tenno i Żdanok spędzają w baraku świetlicy. Wcale nie wracając na noc do swego baraku karnego i starając się przyzwyczaić strażników do takiego stanu rzeczy. Przecież trzeba w trakcie ucieczki mieć przewagę choćby jednej nocy. Kiedy uciekać najlepiej? Podczas apelu wieczornego. Kiedy pod barakiem stoi kolejka, wszyscy strażnicy pochłonięci są kontrolą wchodzących. Zresztą więźniowie też patrzą tylko na zbawcze drzwi. Ach, jak najprędzej iść spać. Nikt nie zwraca uwagi na resztę zony. Dni coraz krótsze, trzeba więc trafić na taki, kiedy apel wieczorny wypadnie po zachodzie słońca o szarej godzinie, ale jeszcze przed wyprowadzeniem psów strzegących zony od zewnątrz. Trzeba wykorzystać te 5-10 cennych minut, bo wyczołgać się pod nosem psów to rzecz niemożliwa. Wybrali w końcu niedzielę, 17 dzień września. Tak najlepiej, miała to być niedziela bez pracy. Wieczorem człowiek będzie wypoczęty, będzie też czas na wszystkie przygotowania. Ostatnia noc przed ucieczką, bo to człowiek uśnie, tyle myśli, czy jutro będą żyć jeszcze o tej porze? Może i nie. No a tutaj? Śmierć na raty, śmierć do chodiagi na śmietnisku. Nie, byle nie przyzwyczaić się do myśli, że jesteś niewolnikiem. Oto naczelne pytanie, czy jesteś gotów zginąć? Jestem gotów. A więc gotów jesteś również do ucieczki. Słoneczna niedziela. Ze względu na sławetny skecz obu przyjaciół wypuszczono na cały dzień z karnego baraku i nagle w KO wręczają tenno list od matki. Tak, właśnie tego dnia. Ileż takich dziwnych trafów przydarza się więźniom. List jest smutny, ale może właśnie utwierdzić zbiega w jego zamiarach. Żona w więzieniu nie dojechała jeszcze do obozu, a szwagierka żąda od brata, by zerwał ze zdrajcą ojczyzny. Bardzo źle z zapasami. W karnym baraku siedzą jak pod szkłem i gromadzenie chleba wywołać może podejrzenia. Ale liczą na skok szybki i daleki. Chcą od razu w osadzie podobozowej poderwać samochód. Jednakże matka przysłała nie tylko list, lecz również paczkę. Jest to jakby błogosławieństwo na drogę. Glukoza w tabletkach, makaron, płatki owsiane. Wszystko to do teczki na drogę. Papierosy wymienić na machorkę, a jedno pudełko zanieść felczerowi do ambulatorium. I już Żdanok figuruje w spisie zwolnionych na ten dzień od pracy. A to się przyda, bo tenno już biegnie do świetlicy z meldunkiem. Mój Żdanok rozchorował się, dziś wieczór próby nie będzie, nie przyjdziemy. A w baraku powiada nadzorcy i lożce cyganowi. Dziś wieczór znów mamy próbę, nie będzie nas w baraku. Tak więc nie będą ich wyglądać ani tu, ani tam. Trzeba jeszcze zdobyć Katiuszę. Krzesiwo z knotem w metalowej rurce. To lepsze w drodze od zapałek. Jeszcze wypada w ostatniej chwili odwiedzić Hafiza w jego baraku. On jest doświadczonym zbiegiem. Tatar Hafiz miał początkowo uciekać razem z nimi, ale później doszedł do wniosku, że za stary jest na tego rodzaju imprezę i że będzie im ciężarem. Teraz jest jedynym w obozie człowiekiem, który zna ich zamiary. Podwinął nogi, siedzi na swojej wagonetce. Szepcze, dopomóż wam Bóg, będę się za was modlił. Coś tam jeszcze mruczy po tatarsku i wodzi dłońmi po twarzy. W ekibastuzie siedzi jeszcze stary kolega tenno z celi na Łubiance, Iwan Kawierczenko. Nic nie wie o planowanej ucieczce, ale to dobry kolega. Jest prydurkiem, ma własną kabinkę. To w niej zbiegowie przechowują wszystkie swoje rekwizyty do skeczu. Naturalnie u niego właśnie wypada ugotować i z nim zjeść kaszę, którą mama przysłała w swojej biednej paczuszce. Zaparza się również czyfir. Siedzą więc przy tej małej uczcie dwoje gości i gospodarz. Ich rozbiera gorączka, jego niedzielna błogość. I nagle widzą, że za oknem przenoszą od wartowni do kostnicy ledwie ociosaną skrzynię trumienną. To dla pasiecznika, zastrzelonego przed paru dniami. Tak, tak, wzdycha Kawierczenko. Ucieczki nie mają sensu. Gdyby wiedział. Kawierczenko jakby czymś tknięty wstaje, bierze pod pachę ich wypakowaną teczkę, nadyma się, kroczy z parteru i powiada surowo. W śledztwie wszystko już wyszło na jaw. Szykujecie się do ucieczki. To takie żarty. Zachciało mu się zabawić w śledczego. Dobry kawał, a niewykluczone, że to właśnie aluzyjka. Domyślam się wszystkiego, kochani, ale nie radzę. Gdy Kawierczenko wychodzi z kabinki, zbiegowie wdziewają garnitury pod swoje obozowe szatki. Numery spruwają i przyczepiają na patataj, tak żeby zerwać jednym ruchem. Czapki bez numerów, doteki. Niedziela ma się ku końcowi. Złociste słońce zachodzi. Rosły powolny Tenno i mały, ruchliwy Żdanok narzucają jeszcze fufajki na ramiona, zabierają Tekę, już nikogo w obozie nie dziwi ten ich cudacki wygląd, i udają się na swój punkt startowy między barakami, na trawce, niedaleko zasieków, na wprost wieżyczki. Tylko ten strażnik ich widzi. Rozścielają fufajki, kładą się na nich i zaczynają grać w szachy. Niech się wartownik przyzwyczai. Zmierzcha się. Sygnał na apel. Więźniowie ściągają pod baraki. Już nadciąga zmrok i strażnik na wieżyczce nie widzi chyba tych dwóch, co zostali w trawie. Niedługo kończy się jego wachta. Rozgląda się już z mniejszą uwagą. Zawsze łatwiej uciekać, kiedy wartownik jest już znużony. Postanowili ciąć drut nie byle gdzie, wzdłuż linii, tylko bezpośrednio pod samą wieżyczką. Na pewno strażnik bardziej na zonę się gapi, niż sobie pod nogi patrzy. Lby trzymają nisko nad samą trawą, a jeszcze ten zmrok. Nie widzą więc trasy, którą za chwilę mają się czołgać. Ale nieźle się jej przyjrzeli zawczasu. Zaraz za drutami zony wykopany jest dół dla nowego słupa. Można będzie w nim ukryć się na minutę. Dalej leży parę kup szlaki. Za nimi ciągnie się droga od osiedla eskorty do osady. Zaplanowali sobie, żeby zaraz w osadzie zdobyć samochód. Zatrzymać jakikolwiek i zagabnąć szofera obcesowo. Chcesz zarobić? Musimy ze starego ekibastuza podrzucić tu dwie skrzynki wódki. Pokażcie mi szoferaka, co nie lubi wypić. Potargować się trochę. Starczy pół litra, litr? No dobra, jedź, tylko ani pary z gęby. A później po drodze już w szoferce zająć się nim bliżej, wywieźć w step i tam zostawić związanego. Potem całym pędem nad Irtysz. Tam zostawić wóz, przepłynąć Irtysz łodzią i dalej na Omsk. Mrok zgęstniał jeszcze trochę. Na wieżyczkach zapaliły się reflektory, wycelowane w głąb zony. Nasi zbiegowie leżą zaś w ślepym polu w cieniu. Teraz czas. Niedługo zmiana warty. Zaraz wyprowadzą też psy. W barakach zapłonęły żarówki, widać już więźniowie wracają po apelu. Dobrze w baraku. A dobrze, ciepło, przytulnie. A tu zaraz rypną do człowieka z automatu i to jeszcze do leżącego, rozciągniętego w trawie. Żeby tylko pod wieżyczką nie zakaszleć, nie kichnąć. No, czuj duch, psy łańcuchowe. Pilnować. To rzecz wasza, a uciekać nasza. A dalej niech sam Tenno opowiada. Biały kotek. Opowieść Georgija Tenno. Jestem starszy od Koli, mam więc iść pierwszy. Nóż w pochwie u pasa, cęgi w ręku. Kiedy przejdę pierwszą linię zasieków, staraj się mnie dogonić. Czołgam się jak zwiadowca. Człowiek chciałby wcisnąć się w grunt, zerknąć na wartownika, czy lepiej nie. Jak zerknę, to spojrzę śmierci w oczy. Albo co gorsza, przyciągnę jego wzrok. Tak chcę się zerknąć, ale lepiej nie patrzeć. Wciąż bliżej wieżyczki, bliżej śmierci. Oczekiwanie na serię z automatu. O, teraz zacznie prać. A może świetnie mnie widzi? Stoi sobie i pastwi się wzrokiem. Pozwala, żebym jeszcze chwilę tu się grzebał. Oto już jest pierwsza linia. Obróciłem się na wznak wzdłuż drutów. Przecinam pierwszy rząd. Świsnął, jak zwolniona nagle cięciwa. Zaraz gruchnie seria. Ale nie. Może tylko ja słyszałem ten dźwięk, ale donośny. Tnę drugi rząd, przecinam trzeci, przerzucam na tamtą stronę jedną nogę, potem drugą. Nogawka zaczepiła się o kolce leżącego drutu, odczepiam ją. Pełznę przez pas bronowanego gruntu. Słyszę z tyłu szurgot. To Kola. Ale czemu tak głośno? Ach, to jego teka tak orze ziemię. Już druty głównej linii. Przeplecione są na krzyż. Przecinam kilka po kolei. Teraz zasieki spiralne. Przecinam zwoje u góry i u dołu. Przejście się otwiera. Teraz główne pasmo. Chyba wcale nie dyszymy. Tamten wciąż nie strzela. Czy myśli o domu? Albo gdzieś wybiera się na tańce. Podrzut i już jestem w zonie zewnętrznej. Jeszcze jeden zasiek spiralny. Wikłam się w drutach, tnę, byle nie zapomnieć. Tu jeszcze muszą być zewnętrzne, pochyłe rzędy drutów. O, już są. Cięcie. Teraz pełznę w stronę jamy. Jest tu, naprawdę. Staczam się na dno. Za mną Kola. Ziajemy chwilę jak psy. Dalej stąd, duchem. Zaraz zmiana warty i wilczury. Wyłazimy z jamy, czołgamy się w stronę kup żużlu. Nawet teraz nie możemy zdobyć się na spojrzenie wstecz. Kola rwie się naprzód na czworakach. Łapie go za połę. Przeczołgaliśmy się przez pierwszą kupę szlaki. Wtykam cążki pod kamień. Nie strzelają. Ruszyliśmy szerokim, kołyszącym się krokiem bez pośpiechu. Teraz musimy udawać zwolnionych spod konwoju. Ich barak stoi niedaleko. Zrywamy numery z piersi, z kolan. I nagle z ciemności wyłania się jakiś dwóch idących prosto na nas. Idą z garnizonu do osady. To żołnierze. A na plecach mamy jeszcze nasze numery. Powiadam głośno. Wania, a może uzbiera się na pół litra? Kroczymy wolno, jeszcze nie drogą, tylko obok. Wolno, wolniutko idziemy, żeby to oni nas minęli. Ale przecież wprost na nich i twarzy nie chowamy. Przechodzą jakieś 2 metry od nas. Ale nie zobaczyli naszych pleców. Omal się nie zatrzymujemy. Tamci idą, gadają o swoich sprawach, a my zrywamy sobie wzajem numery z grzbietów. Nie zauważyli nas? Jesteśmy więc wolni. Teraz do osady po wóz. Ale co to? Nad obozem wzbija się rakieta. Druga, trzecia. Ucieczka wykryta. Zaraz zacznie się pogoń. Trzeba uciekać. Co tam nasze obserwacje, rozmyślania, kalkulacje? Cały nasz wspaniały plan nagle runął. Rzucamy się w głąb stepu, po prostu jak najdalej od obozu. Biegniemy bez tchu. Potykamy się o każdą kępę, zrywamy się i biegniemy dalej, a tam śmigają i śmigają rakiety. Z dziejów poprzednich ucieczek już to wiemy. Zaraz puszczą się w konny pościg z psami na długich smyczach, we wsze strony po stepie. I całą bezcenną machorkę wysypujemy na nasze ślady, sadząc wielkimi skokami. Znów przypadek. Czysty przypadek jak z tą karetką więzienną. Niemożliwy do przewidzenia przypadek.